Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Niezwykłość życia ludzkiego polega na tym, że gdy możliwości na wyczerpaniu, gdy sięga się kresu i dna i nie widać nadziei, wtedy wkracza Bóg i sprawia, że wyłania się nowy świat. Upadek powstania. Jesień 1944. Warszawa to jedno wielkie pogorzelisko i cmentarzysko. Słynna figura Chrystusa, dźwigającego krzyż, sursum corda, w chaotycznych ruinach układa się tak, że palce wskazują na niebo, znak nadziei. Zniszczona Warszawa powoli podnosi się z grudów i powraca do życia. Plac Zwycięstwa, czerwiec 1979. Jan Paweł II w błagalnej modlitwie wzywa Ducha Świętego, aby stąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. I oto wyłania się nowa Polska z darem wolności jako wyjątkowo trudnym zadaniem. Za 3 tygodnie kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II. Jego świętość to ewangeliczna duchowość, prosta pobożność, zogniskowana wokół Eucharystii, wypełniona modlitwą i kontemplacją, z charakterystycznym zawierzeniem Matce Bożej, totus tuus. Duchowość stale ożywiona nabożeństwem do męki pańskiej. Jako chłopiec pielgrzymował z Wadowic do nieodległej Kalwarii. Od najmłodszych lat w każdy piątek odprawiał drogę krzyżową, a w Wielkim Poście codziennie, także jako papież. Doprowadził do upowszechnienia nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia poprzez kanonizację świętej Faustyny Kowalskiej i konsekrację Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Nabożeństwo gorzkich żali od ponad 300 lat odprawiane w tej bazylice stanowi odpowiedni kontekst, by otworzyć księgę tej duchowości. Rozwój i dojrzewanie duchowe błogosławionego Jana Pawła II są niewątpliwie związane z tajemnicą krzyża. Święty Paweł Apostoł przekazał następujące spostrzeżenie. Pierwszemu pokoleniu wierzących w Jezusa zarzucano dewiację religijną z powodu wiary w potęgę zbawczą krzyża. Zamiast uznać śmierć Jezusa na krzyżu za gorszący skandal, chrześcijanie przyjęli ją jako nadzwyczajną i zbawczą interwencję Boga. Krzyż był kojarzony z pospolitym przestępstwem, a nie z misją Mesjasza, który miał obietnicę, że ostatecznie rozprawi się z przeciwnikami. Uznanie krzyża za znak i narzędzie Boga Grecy traktowali jako absurd i przejaw głupoty. To nic innego jak degradacja rozumu. Dość powiedzieć, że w Rzymie zachowała się bluźniercza i szydercza zarazem karykatura przedstawiająca gigantycznego osła na krzyżu z objaśnieniem, że właśnie do osła modli się chrześcijanin nijaki Anaksamenon. Wobec takich zarzutów chrześcijanie tym bardziej zawierzyli i zaufali ukrzyżowanemu. Uznając go za znak mądrości i mocy Boga żywego, za narzędzie zbawienia i miłosierdzia. Wiemy, że Jezus nie był jedyną osobą skazaną na śmierć przez ukrzyżowanie. Krzyż był znany jako narzędzie tortur od stuleci. Najpierw służył wynalazcom pieniądza, czyli Fenicjanom, potem Persom, a przede wszystkim Rzymianom. Ci ostatni uznali, że wróg Rzymu, zdrajca i buntownik, zasługuje na najokrutniejszą śmierć. Starożytny historyk Józef Flawiusz odnotowuje, że podczas tłumienia powstania żydowskiego wycięto okoliczne lasy. Także zabrakło drzew na krzyże. Jednorazowo ukrzyżowano wtedy ponad 6 tysięcy ludzi. Obywatel Rzymu, co oczywiste, nie mógł umrzeć na krzyżu. Kiedy przeciwnicy Jezusa domagali się od Piłata wydania go na śmierć krzyżową, a tłum zapamiętale skandował: ukrzyżuj go, precz, precz, na krzyż z nim, byli przekonani, że krzyż to odpowiednia kara dla bluźniercy, podającego się za Mesjasza i Syna Bożego. Odrzucenie osoby i misji Jezusa, ukrzyżowanie go poza murami miasta dla szyderstwa i przestrogi, rzekomo dokonywało się w imię Boga. Śmierć Jezusa miała na krzyżu miała ostatecznie zakończyć Jego sprawę. Nie podlega dyskusji, że krzyż towarzyszył Jezusowi od narodzin, a swój historyczny kształt przybrał po wyroku Piłata na drodze od pałacu Piłata aż na wzgórze Kalwarii. Jezus to z jednej strony żywe słowo Boga, słowo Ojca, które stało się ciałem, to Syn Boga żywego, to Pan i Zbawca. Nie po to przyszedł na świat, aby panować, sądzić i karać, ale by służyć, głosić prawdę i miłość, nieść nadzieję, aby ocalić to, co zginęło. Swą zbawczą misję potwierdzał słowem i czynem, znakami i cudami. Ten wątek, ta część życia Jezusa objawia się jako droga światła, chwały i wyniesienia, nadziei i priorytetu prawdy, dobra i miłości. Ten wątek potwierdza obecność Boga w ludzkiej historii, obecność Emanuela, Boga, który jest z nami. Przychodzi od Ojca. Jest drogą, prawdą i życiem. Ale równocześnie uderza obecność krzyża, objawiającego się jako stałe zagrożenie i coraz szczelniej zaciskająca się obręcz wokół Jezusa. Bóg zdaje się ukrywać, milczeć, pozornie nie istnieć. Ten stan ujawnia się już w momencie narodzin. W Betlejem nie było dla niego miejsca, a Herod postanowił zgładzić wiele niemowląt, byle tylko nowonarodzony mu nie umknął. W miarę upływu czasu kształt krzyża, czyli klimat zagrożenia i osaczenia, staje się coraz bardziej widoczny. W rodzinnym Nazarecie chcą się go pozbyć, zepnąć ze skały. Przeciwnicy ciągle go śledzą, zadają mu podchwytliwe pytania z zamiarem podchwycenia go, usidlenia i osaczenia. Jezus świadom coraz bliższej i nieuchronnej śmierci wyjaśnia apostołom: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Przy pojmaniu Jezusa posłużono się spiskiem i przekupstwem, zdradą i przemocą. Zaś sąd, który odbyła nad nim władza religijna i polityczna, to ponadczasowa, gigantyczna katastrofa ze względu na totalne zaprzeczenie prawdy i sprawiedliwości, symbolizowane cynicznym umyciem rąk. Poza tym był to sąd kłamstwa, fałszu i nienawiści skierowany przeciwko Synowi Bożemu. W historii świata nie było cięższego grzechu. Droga krzyżowa to miejsce i czas szczególnego poniżenia i upokorzenia, zbiorowa niechęć i wrogość, deptanie godności i pogarda, miejsce i czas nienawiści. Wszystko wydaje się pogrążać w ciemności. Górę bierze to, co nieludzkie, bezsensowne, obce, co zagraża i niszczy, co pozbawia nadziei. Niezwykłość życia ludzkiego polega na tym, że gdy możliwości na wyczerpaniu, gdy się sięga kresu i dna i nie widać nadziei, wtedy Bóg wkracza i sprawia, że wyłania się nowy świat. Na drodze krzyżowej Bóg jakby się odsunął, oddalił, zamilkł, zapomniał, stał się nieobecny. Mimo wszystko Jezus dźwiga krzyż z głębokim przekonaniem, że w tych okolicznościach tak naprawdę musi potwierdzić swoje synostwo w duchu posłuszeństwa i wierności, oddania i pełnienia woli Ojca. W ten sposób przybliża ludziom kochającego miłosiernego Boga jako Ojca. Jezusowi brakuje sił. Jest wycieńczony, wykrwawiony, upada. Jego upadki i ponowne powstawanie, prostowanie zbolałych nóg i umęczonego ciała są przykładem wytrwałości i zadośćczyniącego cierpienia za grzechy. Są także pożegnaniem z ziemią, po której chodził przez 33 lata. Przykłada do niej poranioną głową i ucho, jakby chciał usłyszeć kroki kogoś, kto pośpieszy z pomocą. Daremnie. Na tej drodze ma miejsce milczące spotkanie z ukochaną matką. Na tej drodze Szymon z Cyreny pomaga mu dźwigać krzyż. Na tej drodze odważna Weronika ociera jego skrwawioną i spoconą twarz. Na współczucie niewiast jerozolimskich, wyrażone donośnym płaczem, Jezus odpowiada wezwaniem do nawrócenia. Te spotkania to znak i wołanie jakby z innego, lepszego świata. Przebłysk światła i nadziei. Gdyby droga krzyżowa skończyła się śmiercią podobną do niezliczonych śmierci zadawanych w kolejnych wojnach i konfliktach, w czasie szalejących epidemii i kataklizmów, jako owoc bezsensownych sporów, przewrotów i fanatycznych prześladowań, w końcu byłaby to śmierć z miliona milionów, jak inne śmierci. Niema i głucha, szybko zapadająca się w niepamięć. Jezus umarł na krzyżu jako Syn Boży i jedyny sprawiedliwy, całkowicie posłuszny i oddany Ojcu do końca. Krzyż i cierpienie, umieranie i agonia to droga zstępowania na antypody życia, gdzie kres i koniec gdzie otchłań i piekło. I to właśnie wtedy przemówił Bóg, pozornie ukryty, milczący, oddalony. Objawił się jako moc, jako życie, jako miłość silniejsza od śmierci. Właśnie w momencie, gdy po ludzku sądząc skończyła się i zgasła nadzieja, Bóg ukazał swoją moc i potęgę, wspomniał na swego sługę, przypomniał sobie o losie sprawiedliwego i wybranego, wezwał go do siebie z dna, z otchłani, umieścił wysoko i blisko obok, na prawicy, by odtąd żył z nim, Ojcem, jako Syn Boży i Syn Człowieczy, chwale zmartwychwstania. Nasuwa się istotny wniosek dla naszej wiary. Życie Jezusa komponuje się jako jedność, nierozdzielna dwóch tajemnic i dwóch doświadczeń, jakby dwóch obecności Boga. Wątek wywyższenia, chwały, uwielbienia oraz wątek uniżenia, ciemności, osaczenia. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stanowi źródło, a zarazem model i wzór zbawienia każdego człowieka. Bóg w Trójcy Jedyny, nierozerwalnie wcielonym w tę boską rzeczywistość Chrystusem zmartwychwstałym, wzywa, apeluje, udziela łaski i pomocy człowiekowi pozostającemu w ciemnościach, w grzechu, w sprzecznościach, a następnie przeprowadza go ze śmierci do życia, z grzechu i ciemności do światła, z rozpaczy do świata nadziei, z niewoli i nieprzyjaźni do wolności i synostwa Bożego. Psalmista w Starym Testamencie wołał: choćbym kroczył ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Autor psalmu deklaruje ufność Bogu, ufa w Jego opiekę, wyraża wiarę w Bożą obecność i nadzieję, że On sam z Bożą pomocą, dzięki niej, nie podda się ciemności. Ale prawdziwe znaczenie słów pokazuje dopiero Chrystus. On nie deklaruje ufności. On kroczy ciemną doliną i uświadamia, jak głębokie może być dno. Jak głęboko trzeba być uniżonym, by spotkać żywego i kochającego Boga. To, co w psalmie zostało wyrażone w trybie wirtualnym, przypuszczającym i deklaratywnym, Chrystus wypełnił w realu, w rzeczywistości. Nawet gdy kroczyłem ciemną doliną, zła się nie uląkłem, bo ufałem, że Ty zawsze jesteś i pozostaniesz ze mną. Dwie splecione ze sobą tajemnice życia. Wątek światła, chwały i wyniesienia oraz wątek zagrożenia, osaczenia i poniżenia to równocześnie dwa sposoby obecności i manifestowania się Boga. Pierwszy ujawnia się i objawia jako zwycięstwo, chwała, nadzieja. Drugi jako obecność krzyża. Obecność ukryta, milcząca, pozornie oddalona, jakby droga przez ciemną dolinę. Te dwa wątki splecione ze sobą stanowią pełny obraz życia Syna Bożego na ziemi, a równocześnie stanowią jakby model i wzór doświadczenia duchowego każdego wierzącego. Nasza zbiorowa pamięć chętnie przechowuje te dwa zasadnicze wątki życia papieża z rodu Polaków. Jeden wątek to jego optymizm, entuzjazm, zaangażowanie dla spraw bożych i ludzkich, szacunek i respekt dla każdego człowieka, ukochanie przyrody, dary i możliwości, zdolności i talenty, które tak starannie rozwijał, przeznaczył dla dobra Kościoła. Dla dobra rodziny ludzkiej i pokoju na świecie. Główny motyw jego życia to inicjatywy i działania w obronie godności człowieka, od poczęcia do śmierci, co nieraz wiązało się z poważnym ryzykiem, choćby poparcie dla Solidarności, pośrednictwo w negocjacjach pokojowych między Chile a Argentyną, pielgrzymka do pogrążonego w konflikcie wojennym Sarajewa. Mówiąc syntetycznie i prosto, dzięki współpracy z Bogiem, akceptacji powołania, zawierzeniu Chrystusowi, Jego Matce, Eucharystii i modlitwie, osiągnął taką dojrzałość duchową, że pewną nogą kroczył szlakiem chwały i światła, nadziei i pokoju. Odkrywał i przybliżał rodzinie ludzkiej ten Boży szlak. Jego powstanie i działaniu było coś z natchnienia prorockiego. Coś, co zachwycało i zdumiewało przez proste odniesienie do tego, co boskie, święte, ewangeliczne, szlachetne, kochanie i miłości godne, niosące nadzieję i pokrzepienie. Ale z drugiej strony nawet ograniczona znajomość życia papieża każe nam dostrzec drugi wątek w jego wielkiej biografii. Dużo trudnych momentów. Szybko zostaje sierotą. Traci mamę i brata. Ledwie dorosły rozstaje się z ojcem. Poznaje okrucieństwo i terror wojny. W pocie czoła i w drewniakach na nogach pracuje w kamieniołomach. Po gruntownym przemyśleniu i wytrwałej modlitwie wstępuje do seminarium, przyjmuje święcenia kapłańskie, by służyć ludowi Bożemu w trudnych powojennych czasach stalinowskich. W naszej zbiorowej pamięci z bojaźnią i drżeniem przechowujemy zamach na placu Świętego Piotra. I jakby dopełnienie tego obrazu, przebaczenie zamachowcy w celi więziennej Regina Celli w Rzymie. Z bojaźnią i drżeniem przechowujemy pożegnanie na lotnisku w Balicach. Papież był świadomy, że już do Polski nie wróci, więc uderzył w pulpit i zawołał: żal odjeżdżać. Gdy po operacji trachotomii nie mógł już mówić, na karce ujawnił pragnienie odprawienia drogi krzyżowej. Ksiądz prałat Mokrzycki przyniósł mu krzyż, podarowany w 2000 roku przez polskich pielgrzymów z Podkarpacia, wyrzeźbiony przez Stanisława Trafalskiego dla żony sparaliżowanej wskutek upadku z okna. Papież przytulił lewy policzek do tego krzyża, jak do ostatniej deski ratunku. Fotograf zrobił zdjęcie, uznał, że to jest najważniejsze zdjęcie, jakie zrobił papieżowi. Ono wyraża tajemnicę Jana Pawła II i jego miska. Krzyż wrócił na Podkarpacie i wędruje jak pielgrzym, gromadząc na modlitwie innych pielgrzymów wędrujących do domu Ojca. Trudno zapomnieć ostatnie ukazanie się papieża w oknie Pałacu Apostolskiego w niedzielę wielkanocną. Pragnął z całego serca przekazać wielkanocne orędzie oraz błogosławieństwo miastu i światu. Nie mógł wykrztusić ani słowa. Nerwowo machał rękoma. Ludzie bezradni zastygli w milczeniu. Powiało grozą. W chorobie i cierpieniu, gdy szedł mroczną doliną, uczył nas umierania, czyli abecadła krzyża i przyjęcia cierpienia w świetle wiary. Odszedł do domu Ojca w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, które sam ustanowił. Kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II potwierdzi to przekonanie wiary, że życie wierzącego to droga od ciemności i grzechu do wolności i miłości, do światła i prawdy, a u kresu drogi przez ciemną dolinę czeka Bóg pełen miłosierdzia. przypadku Jana Pawła II zaświadczy o tym autorytatywnie Kościół po to, abyśmy go mieli za wzór i przykład, abyśmy go mogli naśladować. Amen.